Rusy, Jana Nowaka Jeziorańskiego do generała Wojciecha Jaruzelskiego w miejscu. Szanowny panie, potwierdzam z podziękowaniem odbiór pana listu z dnia 13 września 1993. Od nowego wiersza. Niestety nie mogę zgodzić się z panem, przecinek, że brak kultury politycznej, przecinek, jak i obecnej kampanii wyborczej tkwi swymi korzeniami w, otworzyć cudzysłów, w kampaniach oszczerstw, zamknąć cudzysłów, z okresu II Rzeczpospolitej. Drugi raz zamknąć cudzysłów, kropka. Od nowego wiersza. Teza taka jest typowym przykładem propagandowego relatywizmu, przecinek, który usprawiedliwiając postępowanie, w cudzysłowie, władzy ludowej, ma jej utorować powrót do rządów, kropka, od nowego wiersza. Rządy II Rzeczpospolitej dopuściły się wielu ciężkich błędów, przecinek, lecz fizyczne i moralne niszczenie ludzi przez oszczercze pomówienia i fałszowanie dokumentów dokonywane na co dzień przez państwo stało się regułą dopiero w latach Polski Ludowej. Kropka od nowego wiersza. Doznałem tych metod na samym sobie. Kropka. W cudzysłowie, władza ludowa, zamknąć cudzysłów, przecinek. Niemal codziennie obsypywała mnie inwektywami i oszczerstwami, nie cofając się także przez tak zwanymi w cudzysłowie fałszywkami, zamknąć cudzysłów, przecinek, które miały mnie zniszczyć, kropka. Wszelkie rekordy pobił pod tym względem żołnierz wolności, przecinek, podlegający panu, przecinek, panie generale, przecinek, jako szefowi zarządu politycznego wojska, a później jako ministro obrony narodowej. Te same metody były stosowane przeciwko prymasowi, przecinek, biskupom, przecinek, księżom, przecinek, działaczom opozycji, przecinek, publicystom, kreska, wszystkim, przecinek, którzy nie podobali się w cudzysłowie władzy ludowej, zamknąć cudzysłów, kropka. Z punktu widzenia obowiązującego prawa była to działalność przestępcza, kropka. Rządy, przecinek, które stosują jawnie metody przestępcze w walce z własnymi obywatelami, kreska, demoralizują społeczeństwo, kropka. Owoce tego dziś zbieramy, kropka od nowego wiersza. Sprawiedliwość każe mi przyznać, przecinek, że pana partia, przecinek, nauczona złym doświadczeniem, powstrzymuje się w obecnej kampanii od dawnych metod walki z przeciwnikami, przecinek, chociaż niestety nie zdobyła się na ich potępienie, kropka od nowego wiersza. W programie telewizyjnym, w cudzysłowie, linia specjalna, zamknąć cudzysłów, zadałem panu, przecinek, panie generale, przecinek, dwa pytania, kropka. Skoro nie kwestionuje pan autentyczności dokumentów Komisji Susłowa, przecinek, dlaczego nie wspomniał pan w swoich pamiętnikach o tym, przecinek, że wzywał pan wojska sowieckie na wypadek, przecinek, gdyby nie udało się panu zgnieść solidarności własnymi siłami, kropka. I dlaczego wtedy, podkreślić słowo wtedy, albo dać je dużymi literami, w swojej książce nie wyjaśnił pan swoich motywów, a czyni pan to dopiero teraz. A po drugie, dlaczego zniszczył pan dokumenty biura politycznego, przecinek, które trudno uznać za makulaturę, kropka. Nie rozumiem, dlaczego te rzeczowe pytania określił pan jako, w cudzysłowie, płytkie i jednostronne potraktowanie ostatnich rewelacji, zamknąć cudzysłów, kropka. Od nowego wiersza. Uznaję w pełni pana prawo udzielenia mi odpowiedzi w telewizji i przyjąłem zaproszenie prezesa telewizji, udziału w dyskusji z panem generałem, przecinek, poświęconej dokumentom Komisji Susłowa. Kropka od nowego wiersza. Dziękuję bardzo za życzenia powrotu do zdrowia i łączę wyrazy poważania Jan Nowak Jeziorański. Koniec. Warszawa, przecinek, 16 września 1993 r. Koniec. Po zamordowaniu prezydenta Gabriela Narutowicza kraj znalazł się na skraju przepaści. Groziła mu anarchia, może nawet wojna domowa. Wówczas to Sikorski stanął na czele rządu bezpartyjnego, który uspokoił nastroje, przywrócił ład i porządek. Po zamachu majowym Piłsudski odsunął Sikorskiego na margines, ale następne lata nie były bezczynne. Poświęcił je Sikorski publicystyce i pisaniu z książek, z których najważniejsze, Przyszła wojna, okazała się proroczą. Przewidział w niej nie tylko agresję Hitlera, ale masowe użycie lotnictwa, broni pancernej i zmotoryzowanej piechoty. W czasie kampanii wrześniowej Sikorski aż trzykrotnie próbował prosić Sikorskiego o jakiś przydział. Na dzień przed opuszczeniem przez naczelnego wodza i rządu kraju i przekroczeniu granicy rumuńskiej zaofiarował Sikorski przez pośrednika, że gotowość do pomożenia Rydzowi Śmigłemu w odtworzeniu wojska we Francji, gdzie miał bardzo rozległe koneksje i wpływy. Na drugi dzień naczelny wódz i rząd przekroczyli granicę rumuńską i zostali internowani. Groziło zerwanie ciągłości państwa polskiego. Rządy sanacyjne były gruntownie skompromitowane w kraju, a na zachodzie odnoszono się do nich niechętnie jako do rządów dyktatorskich. Sikorskiego nie obciążała odpowiedzialność za klęskę, a na zachodzie miał opinię demokraty. Udało mu się przekonać Francuzów o konieczności wskrzeszenia wojska polskiego i utrzymania ciągłości państwa, a więc uznania rządu polskiego na zachodzie. Niewątpliwie jedno i drugie było jego wielkim osiągnięciem. Nauczony przykładem Rydza Śmigłego, kiedy nadszedł moment klęski Francji, trzymał się ich kurczowo do ostatniej chwili, może za długo, dzięki czemu utraciliśmy część wojska. Ale gdy zorientował się, że kapitulacja jest nieunikniona, działał błyskawicznie. Jego rozmowa z Churchillem, dramatyczna rozmowa z Churchillem, zadecydowała o tym, że Polska kontynuowała wojnę u boku osamotnionej Anglii, a jego niezłomna wiara w zwycięstwo była niezwykle cennym podtrzymaniem morale Anglików w momencie, kiedy zwycięstwo Hitlera wydawało się bliskie. Był Sikorski bardzo atakowany i krytykowany za rozrachunki polityczne z sanacją właśnie i we Francji, i w Anglii, gdzie internował wielu sanacyjnych oficerów w obozie na wyspie. Byłem w Londynie i miałem możliwość zetknięcia się w sposób bezpośredni z polskim piekłem, jakie tam panowało. Faktem jest, że w początku Sikorski usiłował doprowadzić do jakiejś współpracy i kompromisu z dawnym przedwojennym obozem, który tam właśnie i w Paryżu i później w Londynie miał ogromną większość. Niestety niemal od pierwszej chwili wypowiedziano mu wojnę, która bardzo ograniczała jego manewry. Ale w tej walce z przeciwnikami okazał niestety dużą małostkowość, prawdopodobnie pod wpływem dwóch swoich przyjaciół, profesora Stanisława Kota i generała Izydora Modelskiego. Na przykład, kiedy zwrócił się do niego wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, także internowany w Rumunii, z prośbą, żeby go przyjął do wojska w jego stopniu podporucznika, Sikorski tę prośbę odrzucił. Odrzucił prośbę człowieka, który był jedną z najpiękniejszych postaci naszego dwudziestolecia. Człowieka, który dwukrotnie naraził się marszałkowi, usiłując doprowadzić do pojednania ich obu. Najsprawiedliwiej osądził Sikorskiego niedawno zmarły Edward Raczyński. Przyznawał, że Sikorski grzeszył próżnością, skłonnością do autoreklamy,
przesadnym optymizmem, bez pokrycia, często oderwanym od rzeczywistości, jakim karmił kraj, swój własny rząd i wojsko, z nadmierną pewnością siebie i wiarą we własne możliwości, która graniczyła z megalomanią. Ostatecznie nie tylko Sikorski był megalomanem. Ale równocześnie Raczyński mówił, że te wady, które kłuły ludzi w oczy, przesłoniły obraz żarliwego patrioty, nieustraszonego żołnierza, zwycięskiego dowódcy i wybitnie utalentowanego polityka i męża stanu, a przede wszystkim człowieka, który do ostatniego tchu służył Polsce. I może gdy nad trumną generała Sikorskiego rozlegną się uderzenia dzwonu Zygmunta, może zgromadzeni tam usłyszą zza świata głos Sikorskiego, jego słowa skierowane do żołnierzy. Bóg patrzy w moje serce, widzi i zna moje zamiary, które są czyste i rzetelne. Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska. Do takiej Polski was prowadzę.
Powinien to być mechanizm prawny umożliwiający ujawnienie prawdy o ludziach zajmujących wysokie stanowiska państwowe lub ubiegających się o mandaty parlamentarne. Mechanizmy te muszą dawać szansę obrony niesłusznie pomówionym o współpracę ze służbami bezpieczeństwa. Społeczeństwo nie powinno głosować na kota w worku, czemu sprzyja obecna ordynacja wyborcza, mówią kandydaci UPR-u.
Jarosław Kaczyński, przewodniczący PC, powiedział, że w przyszłym parlamencie do zawarcia koalicji z Solidarnością, ugrupowaniem Jana Olszewskiego i Porozumieniem Ludowym. Zarzucił Unii Demokratycznej, że umożliwia komunistom powrót do władzy. Nie widzi możliwości współpracy z ZKR. Kaczyński dodał, że nie weźmie udziału w uroczystościach związanych ze sprowadzeniem kroku generała Sikorskiego, ponieważ prezydent nie zaprosił na nie przedstawicieli ugrupowań wchodzących w skład Komitetu Wyborczego PC Zjednoczenie Polski.
Zwycięstwo lewicy w najbliższych wyborach, zdaniem działaczy BBWR-u, doprowadzi do ucieczki kapitału zagranicznego, niewymienialności złotówki, powrotu do pustych półek i kolejek. Według bloku nie można radykalnie zmniejszyć bezrobocia, można zahamować jego wzrost. Większe wydatki socjalne to wzrost deficytu budżetowego lub podatków. BBWR nie może się zgodzić na zwiększenie deficytu budżetowego, gdyż byłby to bodziec zwiększający inflację.
Sąd Wojewódzki w Warszawie nakazał Jackowi Kurskiemu przeproszenie Jana Lityńskiego oraz wpłacenie 20 milionów złotych na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tam gdzie kandyduje Lityński.
Lityński pozwał Kurskiego za to, że powiedział wiadomościom telewizyjnym, iż jest on, cytuję, specjalistą od oddawania głosów nieważnych i że dzięki jego głosowi komunistyczny generał został prezydentem w 1989 roku. Pełnomocnik Kurskiego złożył w jego imieniu wyrazy ubolewania z powodu pomyłki i zaproponował ugodę. Pełnomocnik Lityńskiego nie zgodził się na to. Sąd nakazał przeproszenie Lityńskiego w czasie przeznaczonym na reklamy po wydaniu wiadomości i karę 20 milionów złotych. Lityński i Kurski nie pojawili się na rozprawie.
Także artykuł 139 ordynacji wyborczej sprawił, że w sądzie potykali się Aleksander Kwaśniewski, lider Sojuszu Lewicy i szef Solidarności Marian Krzaklewski. Dziennik Bałtycki doniósł 8 września, że Marian Krzaklewski powiedział na spotkaniu wyborczym, iż, cytuję, w Ostrowie Wielkopolskim co krok to sklep, hotel, budynek będący własnością Kwaśniewskiego. Aleksander Kwaśniewski wyjaśnił, że nie posiada takiego poważnego majątku, ani w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej. Przy nikłym zainteresowaniu prasy i publiczności proces odroczono do soboty.
Giełda nie boi się wyników wyborów parlamentarnych. Na ostatniej przed niedzielą sesji kursy akcji wzrosły średnio 4%.
Obroty tym razem nie przekroczyły biliona, ale wyniosły ponad 700 miliardów złotych. Zdrożały akcje 13 spółek. Po stabilizacji na początku tygodnia o 3% wzrósł warszawski indeks giełdowy. Zdaniem maklerów rynek ustabilizował się na pewnym poziomie. Po raz pierwszy wydarzenia polityczne miały jednak wpływ na giełdę.
No myślę, że nasza giełda, tak jak i pozostałe giełdy na świecie, zareagowała z pewnym wyprzedzeniem. W zeszłym tygodniu mieliśmy spadek wyrażający być może niepokój inwestorów. W tym tygodniu mieliśmy 3 kolejne wzrosty. Niewielkie, ale wyraźne. Można powiedzieć, rynek z pewnym zaufaniem patrzy na wynik wyborów.
Według ekspertów rok temu mieliśmy najtańsze akcje w Europie, teraz należą do najdroższych. Wyniki ekonomiczne spółek nie uzasadniają tak wysokich notowań, a koniunktura napędza napływ nowych inwestorów i ich pieniędzy, co przy ograniczonej podaży wpływa na kursy akcji. Prawdopodobnie jeszcze na jesieni na parkiet trafią walory kolejnych 6 spółek. Giełda od nowego roku ma być włączona do indeksu rynków rozwijających się, co może spowodować większe zainteresowanie naszym rynkiem zagranicznych funduszy inwestycyjnych.
Minister Łączności nie przewiduje dalszych podwyżek taryf telekomunikacyjnych. Krzysztof Kilian powiedział, że nieznacznie może je wymusić inflacja.
Krzysztof Kilian wyjaśnił też konieczność ostatnich podwyżek. Opłaty abonamentowe, prócz kredytów, są jedynymi źródłami finansowania telekomunikacji polskiej. Część tych pieniędzy pośrednio wraca do abonentów poprzez nowe urządzenia, wyjaśnił minister Łączności. Krzysztof Kilian poinformował, że w najbliższych dniach firma Siemens kupi wrocławskie Elbro i warszawski Zwód.
Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa będzie udzielał kredytów na nowych zasadach. W tym roku rolnicy nie powinni jednak liczyć na jakiekolwiek pożyczki, gdyż w kasie funduszu jest niewiele pieniędzy, powiedział pan Ramie minister rolnictwa Jacek Janiszewski.
Zaległe zobowiązania wynoszą prawie bilion, a do końca roku do kasy wpłynie około 240 miliardów. Wszystkie wcześniejsze wnioski zostaną powtórnie rozpatrzone. Fundusz będzie wspierał modernizację gospodarstw, na co rolnik może dostać 3 miliardy, zaś na rozwój przetwórstwa można będzie wziąć nawet 10. Pożyczki będą udzielane przez banki, zaś dzięki pieniądzom funduszu oprocentowanie będzie mniejsze o 1/4.
Decyzje o przyznaniu kredytu będą dawały banki, dzieląc się pewną odpowiedzialnością z Funduszem Restrukturyzacji Oddłużenia.
Kredyty będą udzielane na 7 lat, zależnie od charakteru inwestycji. Rolnik, aby go otrzymać, musi przedstawić biznesplan i przesłać go do ministerstwa. Decyzję otrzyma również pocztą. Resort rolnictwa zapowiedział, że żadne pożyczki nie będą załatwiane osobiście w Warszawie.
Sąd Krajowy w Niemczech ogłosił wyrok na odpowiedzialnych za strzały na Murze Berlińskim. Były minister obrony Heinz Kessler otrzymał 7,5 roku więzienia. Fritz Strzelitz 5,5 roku, a trzeciemu z oskarżonych Heinzowi Albrechtowi wymierzono karę 4,5 roku więzienia.
Ponieważ oskarżeni przed dzisiejszą rozprawą 28 miesięcy spędzili w areszcie śledczym, są w podeszłym wieku i pozbawieni zostali dokumentów osobistych, a więc istnieje niebezpieczeństwo ucieczki, ława sędziowska, ograniczając swobodę poruszania się, zdecydowała się na odbycie resztę kary skazanych poza murami więzienia. 2 razy w tygodniu muszą byli NRD-owcy bądowie meldować się osobiście na policji i pod żadnym pozorem nie mają prawa opuszczać Berlina. Podczas ogłoszenia wyroku doszło do rozruchów. Tumult wywołały bardzo bojowniczo nastawione bojówki młodych Spartakusów, młodzieżowej organizacji komunistycznej byłej NRD oraz ci, którzy do dzisiaj nie mogą pogodzić się ze zjednoczeniem Niemiec oraz nowym demokratycznym systemem politycznym.
Francuscy reżyserzy, aktorzy i producenci filmowi protestowali w Parlamencie Europejskim. Żądali, by deputowani nie włączali problemów kinematografii do negocjacji GATT.
Jeżeli kwestie kultury i kinematografii włączone zostaną do rozmów, spowoduje to zakaz dotowania przez rząd rodzimej produkcji filmowej, a w konsekwencji jej ostateczny upadek i całkowitą dominację produkcji amerykańskiej. Francja produkuje obecnie 160 filmów fabularnych rocznie i jest ich największym europejskim producentem. Premier Edouard Balladur także zapowiedział obronę europejskiego kina.
Przed nową pogodą jest już Agnieszka Dymecka.
Dobry wieczór. Niż przesuwający się z nad Niemiec nad Łotwę nadal będzie kształtować pogodę w większej części Polski. Tylko południe znajdzie się na skraju słabego klina burzowego i tam opady zanikną. Jutro rozpogodzi się na południu i południowym wschodzie Europy. Dość pogodnie będzie również nad Wyspami Brytyjskimi i północną częścią kontynentu. Pogodny obszar Europy w deszczu. Najchłodniej będzie w stolicach Skandynawii i Rosji po 8 stopni. W Wiedniu, Berlinie i Paryżu po 16, w Rzymie 24, a najcieplej w Atenach 31 stopni. W nocy pogodnie na południowym zachodzie Polski, reszta kraju w chmurach i deszczu. Rano lokalnie mgły, temperatura od 7 do 12 stopni. W dzień rozpogodzi się na południu Polski, również w centrum i na Pomorzu Zachodnim, gdzie miejscami trochę popada, pokaże się słońce. Przelotne deszcze nie ominą też spowitej chmurami Suwalszczyzny. Temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie do 19 na południu.
Zapraszamy na ostatnią panoramę, którą poprowadzi Krystyna Antoś. Do zobaczenia.
Kurdis, najwyższa świadomość, absolutnie nie zapomnisz. Obraz pani zachowania.
Może zlecić to górne.
Oczywiście, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo.
Coś jeszcze?
Nie, na razie nie chcę się obejrzeć teraz.
Aby przedłużyć młodość swojej twarzy, firma laboratoria Bilbao stworzyła Smirzy, programujący jej naczynki i performance. Wyjątkowy związek aktywnych substancji naturalnych jest zawarty w tym delikatnie, hypoalergicznie, synergii multi performance kremu, regularnie opóźnia tworzenie synergii, kręgi regeneracyjne na dzień multi performance.
Doskonały mariaż i nauki z naturą, gwarantowany przez laboratorium KRM Pari. W szkockim mieście St. Andrews zainaugurowano w uroczystości związane z prawem do na cokolwiek pomnika widnieje angielski napis
pamięci generała Sikorskiego, żołnierza i polityka, naczelnego dowódcy polskich sił zbrojnych podczas II wojny światowej, który zginął w morzu pod Gibraltarem 4 lipca 1943 roku, oraz polskie słowa za wolność. Newark, niewielkie miasto założone kiedyś przez Rzymian. W czasie ostatniej wojny z licznych baz lotniczych położonych wokół niego startowali do walki również polscy piloci. Znajduje się tu wielki cmentarz poległych w tamtych latach. Jest na nim ponad 500 polskich zmarłych. Wtorek w tutejszej katedrze Świętej Magdaleny miał miejsce główne rzymianie uroczystości.
Dzisiejszy dzień jest historyczny, bo zamyka pewną epokę. Zżyliśmy się tak z obecnością zwłok generała wśród nas, że będzie nam trudno usiąść z tego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że właściwym miejscem jest Wawel, właściwym miejscem jest Polska, ale jak mówię, będzie nam tego brak. Tym bardziej, że jako grup w New York był miejscem dorocznych pielgrzymek, nie tylko na zaduszki, ale przy innych okazjach.
Przed laty, kiedy na tutejszym cmentarzu chowano pierwszego polskiego żołnierza, generał Sikorski powiedział, że gdyby przyszło mu zginąć, to chciałby być pochowany właśnie tutaj. Po gibraltarskiej tragedii zwłoki generała przypłynęły do Anglii na pokładzie polskiego okrętu OPP Orka i spoczęły zgodnie z jego wolą na tym cmentarzu. Na uroczystość przybyła liczna polska delegacja. Że zgromadziło się ponad 900 osób. Brytyjską królowę reprezentował książę Edynburga Filip. Książę Filip w czasie niezwykle uroczystej mszy odczytał pierwszą lekcję apostolską. Jako honorowy pułkownik wielu jednostek, książę Filip na co dzień wchodzący w mundurze Royal Navy, tym razem z uwagi na to, iż generał Sikorski służył w wojskach lądowych, wystąpił w uniformie takiej właśnie formacji. Mszę świętą koncelebrowali polscy kapłani z biskupa emigracji Szczepan Wesoły. Posłanie prezydenta Lecha Wałęsy odczytał jego osobisty przedstawiciel, profesor Jan Żyłkowski.
Dziękujemy gościnnemu krajowi, który twoje szczątki i pamięć o tobie przez pół wieku otaczał należną czcią. Ale okrutna wojna i twoja śmierć rozdzielała nas już zbyt długo. W tej ostatniej drodze do wolnej ojczyzny towarzyszą najlepsze myśli i serca Polaków. Polska czeka na ciebie, generale.
Przedstawiciel rządu Jej Królewskiej Mości, minister stanu Douglas Hope, w swym przemówieniu powiedział między innymi: gdy modlimy się w tym kościele, pamiętamy także odwagę mieszkańców Polski, której sprawa była naszą sprawą, której ludności cywilnej i żołnierzy zginęło tak przerażająco wielu. Niektórzy z nich pochowani są w pobliżu, walczyli za złem o zachowanie niepodległości i godności Polski. Upamiętniamy ich odwagę, uznajemy ich cierpienie. Oddajemy także szczególny hołd społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii. Ma ona zapewnione w życiach Brytyjczyków specjalne miejsce. Uczestnicząc zatem w dzisiejszej ceremonii, oddajemy nie tylko hołd generałowi Sikorskiemu, który jej przewodził. Święcimy także fakt, iż Polska jest państwem wolnym i niepodległym, krajem wchodzącym dziś w skład wspólnoty państw demokratycznych. z katedry. Trumna z kochani generała została przewieziona do bazy lotniczej w Łodzi. Tu na specjalnym nawecie z historyczną brytyjską asystą przywieziono ją w pobliżu samolotu. Newark i ziemia brytyjska z pełnymi kolorami pożegnały trochę generała Szykowskiego, które gościły przez pół wieku. Dziś opuszczają one Anglię, lecz zostanie tu po generale pamięć. Zostaną jego żołnierze, ci polegli, pochowani na cmentarzach rozsianych po całej Anglii i ci żyjący, którzy pamięć o premierze Rzeczpospolitej i naczelnym wodzie sił zbrojnych przekazują następnym pokoleniom.
Polska nie jest na przykład dla Amerykanów żadnym obiektem zainteresowania politycznego. Niby to nie jest kraj, w którym są wielkie jakieś złoża strategicznych surowców. To nie jest jakiś kraj, który jest specjalnie ciekawy gospodarczo. W bilansie handlowym amerykańskim obroty z Polską niewiele przekraczają 1%. Natomiast można byłoby, jakie państwo mogłoby mieć interesy polityczne? To oczywiście Niemcy. Ale z drugiej strony Niemcy są tym, który najwięcej może zawierać kapitału gospodarczego. To znaczy tego kapitału, który kraj podnosi, który inwestując zapewnia mu postęp. W tej chwili na przykład Niemcy wybierają Czechosłowację bez wahania. Uważają, w Polsce istnieje wrogość, której w Czechosłowacji nie ma. Czesi się nie boją, że im zabierzemy Sudety, jeżeli zbudujemy tam elektrownię. Albo jeżeli zrobimy jakąś wielką inwestycję. Tam jest, witają nas otwartymi rękami. A w Polsce każdy przedsiębiorca, który widzi, że może zarobić, no może stworzyć jakieś wielkie przedsiębiorstwo, które będzie ostatecznie
słuchał. Jak mówię, ja będę teraz na telewizji.
To jest bank na Kostę.
A, dziękuję.
Niemcy są w tej chwili.
Ja wiem, nie, mam. Stałuję mam.
W moim przekonaniu współpraca z Niemcami mogłaby nam zapewnić bardzo duże szanse gospodarcze pod jednym warunkiem, że nauczymy się rozróżniać kapitał polityczny i kapitał gospodarczy. Ja osobiście na przykład niepokoję się tym wykupywaniem polskich mediów, w szczególności prasy, przez kapitał włoski czy francuski, mimo że nic tam ze strony Francuzów czy Włochów nie grozi. Ale tego rodzaju wykupywanie, za nim stoi wydawca, który chce zarobić, który będzie narzucał pismu pewne wzorce, niekoniecznie odpowiadające naszym potrzebom społecznym i potrzebom politycznym. Weźmy na przykład kraje Wyszogrodu, cztery kraje, tak, w których Polska jest największa. Polska jest, wszystkie trzy pozostałe, to połowa Polski. Ściągnęły od 1991 roku 44 miliardy dolarów. Polska, 2 miliardy 6. Największy kraj. Weźmy, ja sięgnę po pewne cyfry. Więc na przykład Węgry ściągnęły blisko 9 miliardów dolarów w ciągu 2 lat. Czechosłowacja 4,5, a Polska 2 miliardy 600 w ciągu 2 lat. Czyli, że na jednego Węgra przypada tego kapitału zagranicznego 860 dolarów, a w Polsce 68 dolarów. Także ci, i to jest niestety przede wszystkim rezultatem szowinizmu gospodarczego. I ci szowiniści, którzy w swoim pojęciu stawiają interes narodowy na pierwszym miejscu, nieświadomie, właściwie szykują Polskę zgubę, bo Polska wtedy będzie niepodległa, jeżeli zdoła być krajem gospodarczym, niezależnym, zasobnym. Natomiast kraj najbardziej ubogi w tym regionie, w porównaniu do Czechów, czy Węgier, i tak dalej, będzie krajem, który prędzej czy później stanie się łakomym kresem dla jednego czy dla drugiego sąsiada. Także ci szowiniści, którzy mówią o wykupywaniu Polski przez kapitał obcy, ściągają na swój kraj złą przyszłość. Zamieniają go w stały przytułek dla ubogich. Przecież jeżeli ten kapitał zagraniczny będzie omijał Polskę i umieszczał się na przykład w Czechach, to z czasem te firmy, które budowane są w Czechach, wejdą na polski rynek i będą zabierały place polskiemu robotnikowi, będą zabierały dochody polskiemu skarbowi, będą nam zabierały dochód narodowy. Dam Państwu taki przykład. Poznałem jakiegoś inwestora amerykańskiego, który chciał założyć, zbudować fabrykę w województwie opolskim, ale się cofnął, bo dostał jakiś stamtąd taki przewodnik czy doradcę, którego się dowiedział, że na to, żeby móc coś zbudować w województwie opolskim, to on musi tak. No musi się zarejestrować w sądzie gospodarczym, później zgłosić działalność w urzędzie skarbowym, ubezpieczyć pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, uzyskać numer statystyczny REGON w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym, musi uzyskać zgodę na lokalizację w Urzędzie Miasta lub Gminy, uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sporządzić projekt techniczny, uzyskać zgodę na projekt techniczny, uzyskać zgodę Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, nadzoru budowlanego urzędu rejonowego, a także, proszę Państwa, musi uzyskać zgodę rejonowej komendy straży pożarnej. Nie mówiąc o uzgodnieniu wszystkiego jeszcze z jakiegoś zespołu uzgadnień dokumentacji. Otóż ten Amerykanin, jak on to przeczytał, powiedział: panie, ile ja muszę czasu stracić, żeby latać po tych wszystkich urzędach? Przecież zdrowy rozsądek nakazuje, że wszystkie te urzędy powinny być połączone w jednym budynku, że te wszystkie resorty powinny mieć swojego przedstawiciela tam i że ja za jednym zamachem muszę wszystko załatwić. Ale jaki przedsiębiorca zgodzi się na to, żeby pracować w tak irracjonalnym systemie biurokratycznym, gdzie trzeba 15 pozwoleń zyskać, gdzie każdy z tych urzędników prawdopodobnie jest niechętny i działa powoli, działając w ten sposób na szkodę własnego państwa. Najbardziej niechętny urzędnik w stosunku do cudzoziemca to właśnie niestety urzędnik polski. Nie ma tego ani w Czechach, ani na Węgrzech, ani nawet w Bułgarii. A w Polsce istnieje jakaś niechęć urzędnika do interesanta zagranicznego. Trzeba załatwiać, sprawy się załatwia bez końca, bo są szalenie powolni podejmowani decyzji. Prawda? Słyszę, że prawodawstwo się ciągle zmienia. A więc przedsiębiorca, który chce wpakować 20 milionów dolarów, zatrudnić ogromną ilość ludzi, kupić najnowocześniejszy sprzęt, zbudować wszystko od początku, nigdy. Czy przypadkiem Sejm nie uchwali mu jakiejś ustawy, która wszystko to przekreśli, która zmusi go do tego wycofać? I pada niechęć. Pada. Skoro w Polsce i tylko w Polsce głównie jest niechęć do kapitału zagranicznego, to po co się pchać? Przecież ja mogę równie dobrze inwestować w Singapurze czy gdzie indziej, prawda? Słowenia w tej chwili więcej kapitału zagranicznego ściągnęła niż Polska. Maleńka Słowenia. I mówi, że ja mówię, on się radzi. No oczywiście poradziłem, żeby jednak Polsce inwestował. Ale zapytałem, no ale dobrze, ale dlaczego pan w ogóle wobec tego wszystkiego, co tutaj pan mówi, dlaczego pan w ogóle interesuje się Polską? Mówi, proszę pana, Polska ma największy rynek. To jest ogromny rynek, blisko 40 milionów. Cóż to jest, porównując z Polską, jakieś Czechy, to jest nic. Po drugie, robotnik polski poza granicami Polski ma świetną reputację. To jest robotnik bardzo pracowity, bardzo inteligentny, bardzo wydajny. A to, że w Polsce gorzej pracuje, to tylko dlatego, że był w systemie komunistycznym. A po trzecie, świetna kadra techniczna. Prawda? To są, ja nie będę miał trudności ze znalezieniem w Polsce inteligentnych, dobrze wyszkolonych techników. Prawda? Polska jest bardzo atrakcyjna, bo jest ogromnym, a po drugie, prawda, Polacy mają dużo żywotności, dużo dynamizmu. Więc to jest wszystko, nasza przyszłość zależy od tego. To nie znaczy, żeby nie wystrzegać się kapitału politycznego, o którym już mówiłem. Przedsiębiorca, ten kapitalista, on przenosi do kraju najnowocześniejszą technologię i zmusza przedsiębiorcę krajowego do konkurowania z nim. Zmusza go do pomysłowości, do szukania środków. Ale najważniejsze, przecież te wielkie przedsiębiorstwa stwarzają olbrzymi popyt dla innych przedsiębiorstw polskich. Czyli jeżeli to będzie, powiedzmy, bo ja wiem, Coca-Cola, ile ona otworzy sklepów, ile tam będzie najrozmaitszych przedsiębiorców korzystało z tego. Jeżeli to będzie, bo ja wiem, General Motors, no ile będzie różnych sklepów technicznych, czy zakładów technicznych, czy warsztatów, czy im większy przedsiębiorstw będzie ten przemysł samochodowy, tym więcej będzie stacji benzynowych w Polsce. Więc tego rodzaju założenie, że nie wolno dopuszczać do konkurencji kapitału zagranicznego, to jest cofanie kraju wstecz. Świat przeżywa olbrzymią rewolucję technologiczną. Rewolucję wobec wszystko to, co było w wieku ubiegłym, a nawet w pierwszej połowie, jest niczym. To jest olbrzymi przewrót. Czy należy Polskę wyłączyć z tego i skazywać ją na to, że będzie o dwa wieki w tyle za innymi, czy należy ją włączać? Włączać można ją tylko w ten sposób, żeby wciągać te technologie do Polski. Prawda? I nie bać się tego, że jakieś przedsiębiorstwo na tym ucierpi. Bardzo możliwe, że ktoś zbankrutuje, ale ile innych nowych przedsiębiorstw powstanie w to miejsce? Nie można bronić wszystkich stanu, status quo, prawda, tego wszystkiego, co jest dziś. Bo postęp to jest wywracanie wszystkiego, co było na to miejsce, budowanie czegoś dużo większego, dużo bardziej nowoczesnego, dużo bardziej sprawnego. Zachód zgodził się, żeby fundusz stabilizacyjny, który wynosi $1 miliard, żeby z tego 640 było przeznaczone na uwolnienie polskich banków od tak zwanych złych długów, czyli długów niespłacalnych, i na reformę bankowości. Bank Światowy ofiaruje na to samo $400 milionów. Dodam, że w tej sumie funduszu stabilizacyjnego są dotacje, bezzwrotne dotacje, bezprocentowe dotacje od Stanów Zjednoczonych i z Anglii. To jest połowa tej sumy, 640 milionów. Chodzi o to, żeby w Polsce było poczucie tego, jak to jest potrzebne i żeby jak najszybciej te pieniądze mogły być wciągnięte. Tymczasem instytucje zagraniczne, międzynarodowe mówią, że tam, gdzie już Polacy podjęli w wielu miesiącach roku, podpiszą umowę, nic się nie robi, że stworzyć warunki w Polsce dla wciągnięcia tych pieniędzy. Polska ma możliwości wciągnięcia około $3,5 miliardów kredytów szalenie uprzywilejowanych na 17 lat, na 7-8%. One leżą i czekają. Dlaczego? Z reformami związane są ogromne wyrzeczenia. I przede wszystkim najważniejsza rzecz, bezrobocie. Jednak mimo wszystko nie można lekceważyć tego, że blisko 3 miliony ludzi w Polsce nie ma pracy. Nawet jeśli przyjmiemy, że jakaś część na boku sobie zarabia, to jednak zmora bezrobocia dla człowieka, który ma rodzinę na utrzymanie, dzieci, jest straszna. I trzeba zrozumieć, że istnieje niezadowolenie. Ono ma swoje uzasadnienie. Chodzi o to, co lepsze. Czy powrót do klatki, w której jest nędza, bieda, ale jest bezpieczeństwo, bo zwierzę wychowane i urodzone w klatce czuje się w klatce bezpieczniej niż na wolności, bo na wolności jest dane na własne siły, a w klatce go karmią. Otóż jest w Polsce taka mentalność. Z powrotem do klatki, a tam jest bezpiecznie. Cóż z tego, to jest życie nędzne, bez żadnych perspektyw, ale bezpieczne. Kiepski byt. No ale nie będę bezrobotny, bo mi państwo zawsze zapłaci. Tylko to jest bez żadnych perspektyw na przyszłość. To jest stagnacja. Prawda? W najlepszym razie, a w najgorszym powtórzenie się tej katastrofy, do której Polska szła w roku 89. Muszą ludzie zrozumieć, że te obecne ciężkie warunki, jakie są, pogorszenie się warunków życia dla wielu kategorii, dla emerytów, czy dla, przede wszystkim dla bezrobotnych, a także dla pewnych kategorii robotników, że to jest rzecz przejściowa. Jeżeli się to wytrzyma, to otwierają się szanse lepszego jutra.
Cykl filmów dokumentalnych Leszka Gosiewicza pod wspólnym tytułem Dekalog Polska 93. Proszę Gosiewicz, witam serdecznie. Jak wygląda dziś Polska?